Cześć, tu Łukasz z 20 minut historii. Dziś początek nowego cyklu o starożytnym świecie. Opowiem wam o starożytnej Afryce. Zanim zacznę, mam jednak do was prośbę. Jeżeli to, co wam opowiem, spodoba wam się, jeżeli was poruszy, dawajcie lajki, komentujcie, odpowiem na wszystkie komentarze. Słuchajcie, jak się mówi o antyku, o starożytności w szkołach, ale nie tylko, w zasadzie wszędzie, to tej retoryce towarzyszy swego rodzaju Europo- albo azjocentryzm. Znaczy mówimy albo tylko o Europie, albo ewentualnie o Azji, czy Azji Mniejszej, czy Bliskim Wschodzie. Inne kontynenty w zasadzie traktuje się, jakby w ogóle nie istniały. I odnosi się to nie tylko do Ameryk, prawda, ale przede wszystkim chyba do Afryki. I ma to dosyć mocną podstawę, bo tak żartobliwie oczywiście rzecz ujmując, to nawet u Herodota, greckiego historyka, który tworzył w V wieku przed naszą erą, są, słuchajcie, fragmenty, że Europa jest większa i od Azji, i od Afryki. Oczywiście, nawet jeżeli byśmy przyjęli, że Herodot traktował jako część Europy również wybrzeże Azji, no to jest jakaś horrendum, no, totalna bzdura. Ale tak Herodot podchodził. Takie podejście jest o tyle dziwne, że słuchajcie, no życie wyszło z Afryki. Ludzie wyszli z Afryki. Jak się ogląda mapę ekumeny, czyli rejonów świata stale zamieszkiwanych przez ludzi i wykorzystywanych gospodarczo, to mówimy teraz, chodzi mi o mapę z górnego paleolitu, czyli około tak 20-30 tysięcy lat temu, to w Europie jest lodowiec. Natomiast nigdzie na świecie nie ma tak rozległego i zwartego terytorium zamieszkiwanego i wykorzystywanego przez ludzi jak w Afryce. To jest od Afryki Północnej przez całą wschodnią Afrykę, w zasadzie wzdłuż Nilu, tam dalej do jeziora Wiktorii, jeszcze niżej, aż po Afrykę Południową. Nie tylko wybrzeże, zwróćcie uwagę, tylko również, powiedzmy, interior afrykański. To też wynika trochę z kwestii klimatycznych, to znaczy wtedy był inny klimat. Jest nawet taka teoria, że w starożytności życie tak bardzo się rozwijało, tak wybuchło, dlatego że było to tak zwane optimum klimatyczne, które potem u progu średniowiecza się zmieniło, ale to oczywiście jest inna historia. Klimat był inny w Afryce. Południowo-zachodniej Algierii, dziś to jest środek Sahary, jest swego rodzaju skalne miasto. Nagle wyrastają nagie skały. I słuchajcie, nazywa się to Park Narodowy Tassili van Ahdjar. Mam nadzieję, że prawidłowo to wymawiam. Słuchajcie, jest tam komplet malowideł skalnych z epoki neolitu, czyli około sprzed 10 tysięcy lat. Są one niesamowite, bo pokazują albo łowy na zwierzęta, pokazują jakby takie łodzie rzeczne, które też potem były w Egipcie wykorzystywane. Tak mi się skojarzyło. Pokazują kobietę z rogami, jakby takiego szamana, bydło rogate, normalną społeczność hodowlaną, rolniczą, można powiedzieć. Jest to dzisiaj środek Sahary. Wtedy, 10 tysięcy lat temu, to po prostu była sawanna. Afryka tętniła życiem i kusiła starożytnych. Nam się kojarzy takie najstarsze, rozwinięte kultury Afryki Północnej, to jest Egipt. Ale ta kultura starożytnego Egiptu stale miała wymianę handlową z Afryką, z krajami Afryki, które były na południe od Egiptu. Jednocześnie ten Egipt stale się starał tą Afrykę poznać. Ta Afryka go kusiła. Egipcjanie jakby czuli, że jest tam niesamowita przestrzeń i handlowa, i kulturowa. I słuchajcie, w Egipcie właśnie odkryto pochodzący z XXIII wieku przed naszą erą grobowiec niejakiego Harchufa. I w tymże grobowcu w kamieniu wykuto opis wypraw w głąb Afryki. Kilku wypraw. Z jednej z tych wypraw Harchuf miał przywieźć nawet pigmeja. To oznaczałoby, że Egipcjanie sięgali nawet Puszczy Kongijskiej. Jest uznane, że na południu od Egiptu mieściło się królestwo Puntu. Nie wiadomo gdzie dokładnie, czy to było wybrzeże Erytrei, czy to bardziej Somalia, czy to w ogóle kilka państw podpada pod tą ogólną nazwę Puntu, ale był to region, z którego egipscy faraonowie i generalnie może arystokracja egipska ściągała dobra luksusowe, jak pawie pióra, skóry lamparta, pawiany, wonności, mirrę i kadzidło. I słuchajcie, mówimy tu o wymianie handlowej, która miała miejsce w XXV wieku przed naszą erą. Co ciekawe, ten punt w Egipcie był nazywany krajem Boga. Niestety nie wiadomo dokładnie, gdzie on się mieścił. I przez całą w zasadzie historię starożytną, jak oczywiście badając źródła, którymi dysponujemy, ta Afryka tak jakby się z tej tajemnicy wychyla. I tutaj są bardzo ciekawe, słuchajcie, wzmianki u Herodota. Znowu wrócę do tego greckiego historyka, który opisuje aż trzy teorie, trzy różne teorie na temat możliwych źródeł Nilu. No dzisiaj oczywiście wiemy, jak to jest, ale dla starożytnych to była zagadka, czy tak daleko na południe, no po prostu strach było żeglować. Natomiast, co ciekawe, Herodot opisuje, że na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą faraonowie dokonali w istocie cudu. Ten faraon próbował zrobić kanał, jakby takiego protoplastę, można powiedzieć, kanału sueskiego. To mu się nie udało i wynajął Fenicjan, aby opłynęli Afrykę. I słuchajcie, oni popłynęli przez Morze Czerwone i według opisów opłynęli Afrykę, przepłynęli przez słupy Heraklesa i przez Morze Śródziemne wrócili do Egiptu. A wiecie, czemu się zakłada, że im się to mogło udać? Bo u Herodota są opisy, które on traktuje jako zagadkowe, że w pewnym momencie mieli słońce po prawej stronie, co z kolei by się zgadzało, jakby mijali równik. Więc słuchajcie, my, Europejczycy, wiemy, że dopiero XV wiek, Vasco da Gama, to jest droga morska do Indii, bo przecież droga morska do Indii polega na opłynięciu Afryki. A Fenicjanom udało się to już, no, na początku VI wieku przed naszą erą. To, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. A najlepsze jest to, że to nie są jedyne opisy u Herodota wypraw geograficznych na południe. Są opisy również wyprawy z czasów Xerxesa, perskiego króla, kiedy to pewien arystokrata w ramach kary za przestępstwo został zmuszony do wzięcia udziału w wyprawie dookoła Afryki, wówczas nazywanej Libią. Dopłynął bardzo, bardzo na południe, ale on płynął odwrotnie, przez Morze Śródziemne, słupy Heraklesa i wokół Afryki Zachodniej. I słuchajcie, są opisy, że złapali w pewnym momencie małego człowieka. No dzisiaj wiemy, że prawdopodobnie pigmeja. Po czym ten odkrywca musiał zawrócić, bo prądy były takie, że nie mógł płynąć dalej na południe. Co by się zgadzało właśnie z prądami morskimi na Atlantyku, bo właśnie te prądy uniemożliwiały odkrywcom europejskim później, no, opłynięcie Afryki od południa. No ten odkrywca wrócił na dwór Xerxesa, no i został ukrzyżowany jako kara za nieudaną wyprawę. Ale podjął próbę, słuchajcie, i prawdopodobnie przywiózł pigmeja, przynajmniej go pochwycił. Herodot także opisuje handel z mieszkańcami Afryki Zachodniej. To tak można powiedzieć, był taki handel oparty na ogromnym zaufaniu. Mianowicie on opisuje, że Kartaginczycy przybijali do brzegu Afryki, wykładali towary na plaży i wracali na okręty. Z głębi lądu wychodzili jacyś ludzie, kładli złoto, po czym tak sami znikali. Wtedy Kartaginczycy wracali, jeżeli wynagrodzenie im odpowiadało, zabierali złoto i znikali, zostawiali towary. Jeżeli nie, to niczego nie ruszali. I to był znak dla tych mieszkańców Afryki, że należy dorzucić złota. Słuchajcie, no to niesamowite, to jest normalny handel oparty na niesamowitym zaufaniu. Oczywiście Herodot nie pisze tylko o handlu. Herodot opisuje również liczne ludy Afryki Libijskiej. Taka ciekawostka, że on uważa, że właśnie Libijczycy byli najzdrowszymi z wszystkich ludzi, bo małe dzieci poddawali pewnemu zabiegowi. On to opisuje jako wypalanie żył na głowie. Nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Natomiast no, pisze, że Libijczycy słyną z tego, są super zdrowi. Słuchajcie, jak mówimy o odkrywaniu Afryki, to no, nie możemy nie mówić o Fenicjanach. Oni na północy Afryki założyli Kartaginę i takie jakby imperium kupieckie Kartaginy. I z tej Kartaginy oni też płynęli poza słupy Heraklesa. I tutaj zwłaszcza zasłynął w V wieku, bo Kartagina powstała tak na początku mniej więcej albo końcem IX wieku, albo na początku VIII wieku, tak się przynajmniej przyjmuje, tak z grubsza równo z Rzymem. Ale ten Hannon w V wieku wypłynął poza słupy Heraklesa i popłynął na południe. Są opisy, które no, jakby opisują, jakby, że obserwowali ze zgrozą wybuch wulkanu. To też ciekawe, bo akurat Fenicjanie na pewno wiedzieli, co to jest wybuch wulkanu, przecież kolonizowali Sycylię. Ale też opisują, że właśnie dotarli do ziemi dziwnych ludzi, to znaczy, gdzie kobiety były całe włochate, że przewodnicy nazywali ich gorylami. Natomiast no, można by było powiedzieć, że po prostu zapali małpę, goryle, że dopłynęli do dzisiejszej Ghany. Natomiast no, on opisuje, że jak dopłynęli do brzegu, to mężczyźni uciekli na skały i rzucali w nich kamienie. Ja nie mam wiedzy, czy słuchajcie, goryle byłyby w stanie posługiwać się narzędziami w postaci kamieni i rzucać nimi w napastników. Zresztą tam jest dosyć makabryczny opis, bo pochwycili kobiety z tegoż plemienia i podobno no, zdarli z nich skórę i zabrali z powrotem do Kartaginy, bo te kobiety szarpały się i gryzły, nie chciały z nimi płynąć. Kogo oni spotkali? Nie wiadomo. Może jakiegoś ssaka naczelnego, o którym my dzisiaj nic nie wiemy, a może jakiś, kto wie, jakiś inny gatunek człowieka. No, dzisiaj jest dowiedzione, że ewolucja nie toczyła się w jednej linii. Było kilka gatunków człowieka, było nawet w Europie przecież. Był Neandertalczyk, był Homo sapiens, w Azji byli ludzie z jaskini Denisowa, w Azji byli hobici, jak to się mówi, z wyspy Flores. Natomiast, no kto wie, czy tutaj nie mamy opisu jakiegoś innego jeszcze gatunku człowieka, który przetrwał, co by było sensacyjne, bo to by znaczyło, że ta linia ewolucji przetrwała no, jakieś no, 15 tysięcy, czy nawet 30 tysięcy, no nawet 30 tysięcy lat dłużej chyba niż Neandertalczycy, więc to by była sensacja. Ale to tak zupełnie na marginesie, bo to są takie moje domysły, moje snucie takiej troszkę fantazji. Słuchajcie, wracając do Afryki, to tutaj zwłaszcza opisując Afrykę, tą, która mnie najbardziej interesuje, czyli północną, tą nazwijmy śródziemnomorską Afrykę, to mogę powiedzieć o dwóch krainach. Chciałbym powiedzieć o dwóch krainach. To jest Nubia i Numibia. Numibia jest krainą na zachodzie północnej Afryki. Można powiedzieć dzisiejsza zachodnia Sahara. Nubia jest to kraina na południu od Egiptu, w dzisiejszym północnym Sudanie. I w Nubii już w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą istniało państwo Kusz. To królestwo Kusz pozostawało w niesamowitych związkach z Egiptem, bardzo regularnych związkach handlowych. Słuchajcie, to państwo w pewnym momencie jego stolicą stała się miejscowość Meroe. I ta państwowość Meroe zaczęła wchłaniać wpływy greckie. I tam powstał taka trochę miks kultury egipskiej i greckiej, można pewnie oczywiście w uproszczeniu powiedzieć. I ta kultura przetrwała starożytność, dotrwała nawet do VI wieku naszej ery, kiedy to przyjęła chrześcijaństwo. Potem ona się roztopiła w żywiole arabskim. Natomiast no, coś niezwykłego. No, na południu od Egiptu było wiele wieków istniejące państwo no, grecko-egipskie, można powiedzieć. Dalej na wschód, nie wspomnę o Etiopii, która no, do dzisiaj można powiedzieć, do dzisiaj istnieje od czasów też starożytnych, to jest kwestia królowej Saby, króla Salomona, też dzisiaj, do dzisiaj państwo chrześcijańskie. Dla mnie najciekawszym królestwem z tych afrykańskich królestw morza, basenu Morza Śródziemnego jest Numidia. Spotkałem informację, że Numidia to było po prostu królestwo Berberów, co jest niezwykłe, bo Berberowie jako grupa etniczna istnieją do dzisiaj. Maroko, na przykład Maroko właśnie. I wtedy stworzyli królestwo, które było równorzędnym i istotnym graczem w basenie Morza Śródziemnego. Słuchajcie, no tutaj jest historia, już trochę późniejsza. Historia, o której wam już mówiłem w różnych odcinkach podcastu, bo to królestwo numidyjskie współpracowało i też konkurowało z Kartaginą, a w pewnym momencie jego drogi skrzyżowały się ze starożytnym Rzymem. No tu jest ta historia Masynissy, który odegrał dosyć istotną rolę w czasie II wojny punickiej. Najpierw ten Masinissa wspierał Kartagińczyków w Hiszpanii, walczących w Hiszpanii z Rzymianami. Potem przyszedł na stronę Rzymian i opowiedział się przeciwko Syfaksowi, który jego pozbawił niegdyś tronu Numidii. Auf Syfax był królem Matesuliów, tak jak było plemię. Słuchajcie, jak istotne to było plemię, że do Syfaksa zarówno Kartagińczycy, jak i Scypion Afrykański w czasie II wojny punickiej wysyłali poselstwa. Scypion nawet do niego płynął osobiście. Ostatecznie Syfax opowiedział się po stronie Kartaginy i związał się z węzłem małżeńskim z córką jednego z wodów Kartaginy, Hasdrubala, o imieniu Syfonisiba. I bardzo źle obstawił, bo w tym momencie niejako może być może w reakcji na to Masinissa opowiedział się po stronie Rzymian, no i Rzymianie II wojnę punicką wygrali, rozbili Kartagińczyków, rozbili również wojska Syfaksa. To jest opisana przez Liviusza piękna historia, materiał na film miłości Masinissy i Syfonisiby, bo Syfonisiba zaklinała Masinissę, który ją pokochał, żeby nie oddawał jej w ręce Rzymian. Ona nie chciała, ona wolała śmierć niż oddać się w ręce Rzymian. Można to zrozumieć, no, jako małżonka pokonanego wodza mogła się spodziewać, że zostanie poprowadzona jako jeniec w pochodzie triumfalnym zwycięzcy, czyli być wystawiona na szyderstwo gawiedzi rzymskiej. No, nikt tego nie chce, zwłaszcza kartagińska arystokratka. I Masinissa próbował się z nią ją poślubić i wybłagać jej życie u Scypiona Afrykańskiego, ale Scypion Afrykański się nie zgodził. Zażądał, żeby i Syfax, i Syfonisiba popłynęli do Rzymu i byli oddani do dyspozycji Senatu, bo Scypion oskarżał ją, że Syfax zdradził Rzym, odszedł od Rzymu właśnie przez Syfonisibę i miłość do niej. I Masinissa tutaj zrobił taką rzecz, że rozpaczał i posłał Syfonisibie truciznę, żeby nie dostała się w ręce Rzymian, żeby popełniła samobójstwo, co też ona zrobiła. A Masinissa, wchłoniwszy państwo Syfaksa, no, został potężnym królem numidyjskim w Afryce Północnej. Założył swego rodzaju dynastię, która, jako oczywiście klient Rzymu, nie był samodzielny, ale on wisiał u klamki Rzymu, ale która trwała bardzo, bardzo długo i to było rozległe państwo, skończyło się dopiero po 100 latach, w czasie wojny z Jugurtą. Jugurta był wnukiem lub prawnukiem Masinissy i przegrał wojnę z Mariuszem. Opowiadałem o tej wojnie w 12 odcinku podcastu, bo wtedy właśnie Rzym wchłonął to państwo numidyjskie. Słuchajcie, niesamowita, jak widzicie, historia. To znaczy Afryka to jest tak tętniący życiem kontynent, że bodajże Ryszard Kapuściński pisał, że Afryka nie istnieje, że jest ona tak złożona, że nie można tego opisać jednym słowem. Ja też tak uważam. Ja fascynuję się Afryką, a w tych opisach starożytnych jedno mnie uderza w sposób bardzo, bardzo pozytywny. Słuchajcie, starożytni niewątpliwie o świecie wiedzieli znacznie mniej niż my. Natomiast jak spotykali odmienności w Afryce, czy w kraju Kusz, czy w Puncie, czy jak spotykali pigmejów, w tych opisach oni oczywiście dziwią się tej różnorodności Afryki, ale w tych opisach nie ma rasizmu. Nie ma w ogóle nastawienia, że my stoimy wyżej nad tymi ludami, które spotykamy. Nie. Oni z nimi handlują. Są opisy przede wszystkim handlu, sprowadzania towarów luksusowych. Zwróćcie uwagę, towarów luksusowych nie sprowadza się od ludów czy od cywilizacji, które uważamy, że od nas stoją niżej, tylko od równoważnych partnerów albo od cywilizacji, które uważamy, że stoją od nas wyżej, są w pewnych, przynajmniej w pewnych kręgach bardziej rozwinięte. Starożytni, mimo że nie wiedzieli o świecie tyle co my, ale byli bardzo otwarci na jego różnorodność i wydaje mi się, że jest to jedna z poważnych kwestii, poważnych rzeczy, poważnych myśli czy poważnych nastawień, których my, ludzie współcześni, możemy się od starożytnych nauczyć. Czego sobie i Wam życzę. To tyle o Afryce. Dziękuję za Wasz czas. Powtórzę, jeśli Wam się podoba ta moja nowa forma, nowa formuła podcastu, lajkujcie, dawajcie komentarze, będzie mi bardzo miło. A co następnym razem? Zobaczymy. Może Celci, może Mykeny, może Kreta. Zaskoczę Was. Zapraszam Was na kolejny odcinek i dziękuję za Wasz czas. Trzymajcie się. Cześć.